znowu spotkać się przy Słowie Bożym. Chciałbym, w związku, że tak nas wielu tutaj przyjechało, chciałbym wam przesłać pozdrowienia. Ostatnią niedzielę nasze dwa zbory, czyli zbór w Kaletach i zbór w Częstochowie, spotkały się razem i bracia tam zgromadzeni wszyscy, ponieważ nie wszyscy przyjechali tu, prosili o przesłanie chrześcijańskich pozdrowień. Tematem naszego rozważania jest pytanie. Pytanie, cóż mamy czynić mężowie bracia? Pamiętacie, kiedy ono zostało zadane? Bardzo dawno temu, już mija prawie 2000 lat, gdy apostoł Piotr wygłosił kazanie, to ludzie do niego podchodzili i mówili, cóż mamy czynić mężowie bracia? Jest to zapisane w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, a 37 werset. To było na początku. Ale często zadajemy pytania, na które nie znamy odpowiedzi. Ja też dzisiaj będę chciał zadać pytania, na które nie zawsze znam odpowiedź. Pytania, żebyśmy je sobie wszyscy zadali i nad nimi się zastanowili. A jednym z tych pytań jest, cóż mamy czynić mężowie bracia? Co prawda braterstwo, z tego co brat Szygnowski mówił wcześniej, mamy już wiele do czynienia i dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, pójdźmy do siebie, do zborów i tylko czyńmy to i już będziemy mieli co robić. Ale braterstwo ze zborów w Krakowie obarczyli mnie, żebym powiedział coś na temat, co mamy robić nie tylko w środku, wśród nas, ale co mamy robić na zewnątrz. Ja w ogóle postawię pytanie, czy mamy w ogóle coś robić na zewnątrz? Czy braterstwo nie możemy powiedzieć tak, jak to powiedzieli apostołowie do Pana, Panie, rozbijmy tu namiot, czy przecież tu nam jest, jak? Dobrze nam tu jest. Czy nie jest nam dobrze w naszych zborach? Czyż nie ma tam tak wiele pracy i tak wiele do czynienia dobrego, do budowania swego charakteru? Więc pierwsze pytanie, które należy sobie postawić, czy w ogóle mamy wychodzić z czymś na zewnątrz? To pytanie już stawiano sobie nie tylko przy końcu świata, ale również wcześniej. Niektórzy chrześcijanie zamykali się, odgradzali się od świata murami klasztornymi i myśleli, czy w pustelniach, czy na osobności, chcąc w ten sposób służyć Bogu. Czy mamy w Słowie Bożym jakieś wskazówki odnośnie tego, czy tą misję kierować w tym kierunku? Przecież powiemy, Pan Jezus powiedział, idźcie tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela. Na drogę pogan nie zachodźcie, tylko w środku. Nie do końca. Bo gdy już ogłosili wśród owiec Izraela, to gdy Pan miał odchodzić, to w Ewangelii Marka w 16 rozdziale czytamy tak, a w 15 wersecie. I rzekł im, idąc na wszystek świat, każcie Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. I w Ewangelii Mateusza również. Idąc wtedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co on wam przykazał, a oto ja z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wprost z tych słów nie wynika, ale pośrednio możemy wnioskować, że również głoszenie wśród wszystkich narodów miało się odbywać aż do skończenia świata. Inne miejsce Słowa Bożego, Ewangelia Mateusza, 24 rozdział mówi, że będzie głoszona Ewangelia po całej ziemi. Powstaje, braterstwo, pytanie, czy te słowa straciły swoją aktualność. Czy może dzisiaj przy skończeniu świata jest inny czas i należy zaprzestać tego dzieła? To jest pytanie. Odpowiedzi będziemy szukać wszyscy. To jest jedna. Jedna misja, jaką mają członkowie Kościoła. Jest jeszcze jedna, którą mówi apostoł Piotr. Obcowanie masz, ona się wiąże z tą pierwszą, ale chyba jest troszeczkę szersza. Obcowanie wasze mając poczciwe między poganami, aby zamiast tego, w czym was pomawiają jako złoczyńców, dobrym się uczynkom waszym przypatrując, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. Myślę, że jest to związane z głoszeniem Ewangelii, czynem, ale zauważmy, czy nie oznacza to czegoś więcej. Ktoś przypatrując się nam, naszym uczynkom, ma chwalić Boga w dzień nawiedzenia. Te nasze uczynki mają go czegoś nauczyć. Dać jakiś wzór. Wreszcie jeszcze jedna dorada apostoła Piotra. Co mamy robić? W trzecim rozdziale, 15 wersecie. Bądźcie zawsze gotowi ku daniu odpowiedzi każdemu domagającego się od was rachunku o tej nadziei, która z was jest. Z cichością, z bojaźnią, mając sumienie dobre. Czyli utrzymywanie pełnej gotowości. Jak ktoś zada pytanie, żebyśmy znaleźli odpowiedź. To jest, bractwo, duży wysiłek. Wiedzą o tym ci, którzy pełnią jakieś dyżury, że zawsze musi być gotowy. Czy też wojsko wie, że zawsze muszą być gotowi, czyli trzeba pewne stany, pewne napięcie, pewne zaangażowanie utrzymać, żeby w każdej chwili móc dać odpowiedź. Pan Jezus daje nam jeszcze jedną wskazówkę, która często jest używana przez nas i w naszej literaturze, dokąd ta praca ma trwać. Pan Jezus tak w Ewangelii Jana w 9 rozdziale, a 4 wersecie powiedział tak. Czytam za nowym przekładem brytyjskim. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki jest dzień. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Czyli jest jednak wskazówka Pana, że działalność nasza, nasze działanie, szczególnie na zewnątrz, bo budowanie charakteru można prowadzić, jak jest noc, nawet spotkać się z bratem można, ale nie można prowadzić szerszej działalności, gdy Pan mówi, że przyjdzie noc i nie będzie można działać. Gdy nikt nie będzie mógł działać. Czyli jest jednak pewna granica naszej działalności. Jedna to aż do skończenia świata, a druga przyjście nocy. Co, przygotowując się do tego wykładu, zacząłem czytać. Zawsze, jeżeli chcemy zgłębić jakiś temat, musimy poznać, co inni na ten temat myśleli, jakie oni mieli przemyślenia. Cytat z książki Nadszedł czas, strona 257. Obecny czas, gdy niedługo już gradowe chmury rozerwą się nad światem, jest najkorzystniejszym okresem dla sprawowania dzieła Eliasza i odpowiada pomyślnym dniom Eliasza i Jana. O ile jest to dogodny czas dla indywidualnego wzrostu własnej znajomości, to z punktu widzenia możliwości rozpowszechniania prawdy jest to czas najdogodniejszy w całej historii. Jakże cieszyliby się dawni poszukiwacze prawdy, na przykład Berianie, posiadając którykolwiek z dostępnych dziś podręczników do badania Biblii. Że wymienimy tu choćby drukowane Biblie z odnośnikami, korkondancje, podręczniki historii, encyklopedie, słowniki i inne dzieła, których cena nie przekracza możliwości najuboższych. A są one również dostępne bezpłatnie w publicznych bibliotekach, nawet w średniej wielkości miasta. Do tego wszystkiego należy dodać jeszcze zwiększające się ciągle światło brzasku dnia tysiąclecia oraz szeroko rozpowszechnioną wśród wszystkich klas społecznych umiejętność czytania i samodzielnego, inteligentnego myślenia. Z taką pomocą można się dzisiaj więcej dowiedzieć na temat Słowa Bożego i planu wieków w ciągu jednego dnia, niż w mniej dogodnych czasach w ciągu całego roku. Nigdy też czas nie był tak sposobny dla podejmowania chrześcijańskiego wysiłku, tak zachęcający do gorliwości i aktywności jak dzisiaj, gdy głoszone jest chwalebne poselstwo czasu żniwa i radosna nowina o zbliżaniu się Królestwa. Ja bym jeszcze dodał, że nie trzeba chodzić do czytelni. Wystarczy tylko kliknąć w domu na jeden klawisz i otrzymujemy to wszystko od razu. I nie trzeba przewracać stron, tylko wyszukiwarkę internetowej. Braterstwo, czy te słowa, chociaż w jednym miejscu straciły swoją aktualność? Jeżeli byśmy tylko dodali o wykorzystaniu internetu, to byłoby tak, jakby było to napisane dzisiaj. Czytamy dalej. Gdybyśmy sobie powzięli za cel podróżowanie i odwiedzanie innych wierzących, to dzisiaj moglibyśmy w ciągu tygodnia przebyć odległości, do pokonania których święty Paweł potrzebowałby miesięcy, że nie wspomnę już o różnicy w wygodzie podróżowania. Gdybyśmy chcieli głosić publiczne kazania, to możemy to czynić bez obawy, że ktoś będzie nam zakłócał spokój lub straszył. Ponadto w naszych czasach miliony ludzi potrafią czytać i pisać, podczas gdy w niedalekiej jeszcze przyszłości była to umiejętność rzadko spotykana. Głoszenie Ewangelii drukiem jest więc dziś tanie, wygodne, niejednokrotnie znacznie bardziej skuteczne niż wygłaszanie kazań. Gorliwe serca mogą dziś uczynić znacznie więcej, aniżeli Onizia, Akwila i Prystyla przy tym samym nakładzie pracy. Możemy głosić tak słowem drukowanym, jak i pisanym, korzystając z pośrednictwa cudownego systemu pocztowego. Z jego pomocą nasze listy dotrą do przyjaciół i obecnych na świecie za niewielką tylko opłatą. Nieprawda, nawet za darmo dzisiaj. Internetem. Zobaczcie, braterstwo, to jest znak czasu. Te słowa nie znajduje jednego punktu, w którym straciłyby swoją aktualność. Chociaż napisane zostały 100 lat temu. A umiejętność podróżowania w tamtych czasach na przybycie do Europy trzeba było kilku dni. Dzisiaj wystarczy kilka godzin. Jak tak na konwencji międzynarodowej otworzyłem sobie Ewangelię świętego Mateusza i tam jest takie dziwne proroctwo, że aniołowie zgromadzą świętych po całej ziemi. To dzisiaj jakby aniołowie rozesłali bilety, to też wszyscy mogliby się w ciągu kilku godzin znaleźć w jednym miejscu. I na konwencji międzynarodowej może nie wszyscy, ale znaczna część braci już fizycznie się była w stanie zgromadzić. Braterstwo, w historii świata nigdy, nawet ze czasów apostoła Pawła, takiej możliwości nie było. To apostoł Paweł, jeden, dwóch albo trzech pojechali gdzieś, mogli się spotkać, sąsiednie zbory, ale nigdy bracia z całego świata, z Judei, z Rzymu, nie mogli się w większej ilości spotkać razem. Nie było to praktycznie możliwe. Zobaczcie, braterstwo, świadczy to o tym, że żyjemy w jakimś specjalnym czasie, który daje nam specjalne możliwości. Te słowa były wypowiedziane prawie 100 lat temu. Ale jeszcze inne słowa tego samego autora z artykułu Dwie części żniwa. My, którzy zostaliśmy przebudzeni, powinniśmy być wielce czynnymi i energicznymi w służbie Bożej, bo mamy o wiele lepsze sposobności, aniżeli żyjący w dawniejszych czasach. Dziś możemy porozumiewać się przez telegramy, telefony, za pośrednictwem poczty, gazety. Posiadamy szybką i dogodną komunikację kolejową. Jest to przede wszystkim czas dla synów Bożych, synów dnia. Wobec takich wielkich, przyjaznych okoliczności i sposobności, któż nie powinien być trzeźwym i czynnym? Mamy więc czuwać. Nad czym powinniśmy czuwać? Przede wszystkim powinniśmy czuwać nad samymi sobą, aby ustrzec się od teraźniejszych sideł. Dalej autor pisze, że musimy rozwijać swoje wnętrze. Są pewne wskazówki, iż Pan ma jeszcze wielką pracę dla wszystkiego swego ludu, który czuwa w obecnym czasie. Jeżeli zaś nie będziemy się mieli na baczności, to możemy zasnąć. Po śmierci naszego Pana uczniowie czuli się jakby chcieli zasnąć i powrócić do swego rzemiosła łowienia ryb, zamiast prowadzić dalej pracę, którą Pan rozpoczął. Wszyscy powinniśmy czuwać i baczyć, co jest właściwym czynić w danej godzinie, a potem się starać być pilnym w tej czynności. Słowa pisane w roku 1916. Niektórym z ludu Bożego zdaje się, że drzwi są zamknięte i że nie ma już więcej sposobności służenia prawdzie. Tym sposobem oni stają się niedbałymi w pracy. Nie powinniśmy tracić ani chwili czasu na marzenie i drzwi są zamknięte. Jest jeszcze wiele ludzi, którzy szukają prawdy, ludzi, którzy siedzą w ciemności. Wreszcie słowa zapisane w roku 1914. Możemy więc ogłaszać to chwalebne poselstwo. Powinniśmy ogłaszać je czynem, słowem, drukiem i wszelkimi sposobami. Czy wypełniamy naszą misję? Czy to cudowne poselstwo, któremu podobne nie było nigdy przed nami powierzane ludziom, aniołom płonie w nas jako ogień? Czy ogłaszamy je drugim, albo pod natchnieniem tego poselstwa serca innym też zapłonęły? Czy możemy śpiewać wraz z poetą? Ja chcę tę powieść głosić, bo dała pomoc mi i z tego powodu ją opowiadam ci. Jeżeli wstrzymamy się od odpowiadania tej wesołej nowiny, to ten ogień Ducha Świętego w nas zgaśnie. A gdy to światło, które jest w nas ciemnością się stanie, o jak wielką będzie to ciemność. Posiadanie prawdy boskiego poselstwa kładzie na nas większą odpowiedzialność. Czy więc chcemy okazać Bogu naszą głęboką ocenę Jego dobrotliwości, iż udzielił nam znajomości tak wielkiego poselstwa o zbawieniu, znajomości Jego chwalebnego planu, a także czasów i chwil? Tyle słowa wypowiedziane prawie 100 lat temu. Państwo, czy dzisiaj możemy powiedzieć, że one są nieprawdziwe? Ja myślę, że umiejętności mamy więcej, środków też mamy więcej. Nawet majątek brata Russella, który był liczny, gdybyśmy dzisiaj połączyli majątki wszystkich badaczy Pisma Świętego, na pewno przewyższyłyby jego wartość. Na pewno, braterstwo. Te pytanie, które zadaję, nie zadaję tylko wam, zadaję również sobie. Cóż mamy czynić? Prorok Malachiasz mówi, że przed wielkim, strasznym dniem pańskim pośle Pan Bóg Eliasza. W 4 rozdziale, a 5 wersecie czytamy słowa. Ja wam poślę Eliasza proroka pierwej, niż przyjdzie on wielki i straszny dzień pański, aby obrócił serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom ich, aby przyszedłszy ziemi przekleństwem nie skarał. Jest wskazówka, że przyjście tego dnia pańskiego poprzedzi przyjście Eliasza. Postać Eliasza była bardzo ważną postacią i często właśnie jego misja jest przyrównywana w naszej literaturze do misji, którą ma pełnić właśnie Kościół i szczególnie w ostatnich czasach. Ale gdy czytamy Słowo Boże, to widzimy, że Eliasz, ten, który miał przyjść, już przyszedł. Bo był ktoś, który się urodził i o którym powiedziano, bo on pójdzie w przód przed obliczem jego w duchu i w mocy Eliaszowej. Czytamy tak w Ewangelii Łukasza w 1 rozdziale, 17 wersecie. Wiecie, o kim było to proroctwo? O Janie Chrzcicielu. Co miał zrobić Jan? Aby obrócił serca ojców ku dzieciom, a odporne ku roztropności. Sprawiedliwych, aby sporządził Panu lud gotowy. Eliasz miał serca ojców skierować ku dzieciom. Przygotować lud gotowy. I Pan Jezus, jak go się pytano, to powiedział tak. A jeśli chcecie przyjąć, on ci jest Eliasz, który miał przyjść. O kim Pan Jezus mówił? Mówił o Janie Chrzcicielu. Jan Chrzciciel był tym Eliaszem. Pytali go uczniowie mówiąc, cóż te nauczeni w piśmie powiadają, że Eliasz pierwej ma przyjść? Nauczeni w piśmie znali ten werset i mówili, że zanim przyjdzie Mesjasz, przyjdzie kto? Eliasz. A Jezus odpowiadając, że Eliasz ci pierwej przyjdzie i naprawi wszystko. Zobaczcie, Państwo, mamy już wiedzę, co miał Eliasz zrobić. Ojców ku synom, synom ku ojców, miał naprawić wszystko i miał zmienić serca ludzi. Ale wam powiadam, iż Eliasz już przyszedł, wszakże nie poznali go, ale uczynili mu cokolwiek chcieli. Taki Syn Człowieczy ma ucierpieć od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że o Janie Chrzcicielu mówił do nich. Czy Jan Chrzciciel wypełnił swoją misję? Czy nawrócił serca ojców ku synom? Żeby dowiedzieć się tego, trzeba by się dowiedzieć, kim są ojcowie, a kim są synowie. Są wersety, które potrafią nam na to odpowiedzieć. W Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale, w 55 wersecie, w tym samym, w którym jest powiedziane to proroctwo o tym, że Jan Chrzciciel, który się ma urodzić, naprawi serca synów i zwróci je ku serca ojców i zwróci je ku dzieciom, pisze tak. Jako mówił do ojców naszych, do Abrahama i nasienia jego na wieki. Bardzo często Żydzi powoływali się na kogo? Na ojców. To znaczy, że ojcami byli prorocy, był to Jakub, patriarchowie. Czy ich serca trzeba było naprawiać? Czy rola Eliasza była naprawiać serca tych ludzi? Ale bratostwo, ojcowie to nie tylko oni. Gdy święty Szczepan zwraca się do tłumu, który go później ukamienował, to tak rzekł do nich w 7 rozdziale, a w 2 wersecie Dziejów Apostolskich. On rzekł: mężowie, bracia, ojcowie, słuchajcie, Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii przedtem, niż mieszkał w Haranie. Mężowie, bracia, ojcowie. Naród żydowski to naród ojców. Kim więc były dzieci? Wiecie, jak Pan zwracał się do swoich uczniów? Zwracał się do nich ojcowie? Nie, Pan mówił inaczej. Pan mówił tak, Ewangelia Jana, 21 rozdział, 5 werset. Rzekł im Jezus: dzieci, a macie co jeść? Odpowiedzieli mu: nie mamy. A gdyby nam tego było mało, to w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, 16 werset, czytamy: tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu, iż jesteśmy dziećmi Bożymi. I tych wersetów znajdziemy bardzo wiele, że poświęceni Bogu, ci, którzy poświęcili swoją służbę, ci, którzy naśladują Chrystusa, to są Jego dzieci. Więc misją Eliasza, czyli Jana, było zwrócenie serca ojców, czyli Żydów, do dzieci, czyli naśladowców Chrystusa. Czy misja ta się spełniła? A skąd się wzięli uczniowie naszego Pana? Pan ich powołał, powiecie. Ale jak zaczniemy głębiej czytać, to większość z nich to byli uczniowie Jana. To ich serca Jan przygotował i oni stali się gotowymi, żeby przyjąć Mesjasza, żeby przyjąć Jezusa. Czyli misja Jana może nie nawróciła serca wszystkich Żydów, ale na pewno serca wszystkich Żydów poruszyła. Pamiętacie, że Herod bał się wydać wyroku śmierci na Jana. A dlaczego? To był potężny król. Dlaczego on się bał zgładzić Jana? Bo wiedział, że jest prorokiem. I nikt nie boi się proroka takiego, którego nikt nie popiera. Jana szanowali wszyscy ludzie. Nawet faryzeusze nie mogli odmówić, nie mogli zaprzeczyć, gdy Pan Jezus się ich zapytał. Nie mogli powiedzieć, że to jest misja, która pochodzi od człowieka. Wszyscy ludzie o tej misji wiedzieli. Może nie wszyscy zmienili swoje serca, ale byli tacy, którzy stali się dziećmi, dziećmi Bożymi. Ale zauważcie, braterstwo, że proroctwo o Janie mówiło o tylko połowie części, o połowie proroctwa Malachiasza. Proroctwo Malachiasza mówiło coś więcej. Że Eliasz miał zmienić również serca synów ku ojcom. A to nie było już misją Jana Chrzciciela. W związku z tym pięknym obrazem, my również jako badacze Pisma Świętego widzimy w Janie Chrzcicielu, który jest Eliaszem, również widzimy pewną misję, którą może pełnić Kościół ostatnich czasów. Żeby zobaczyć tę misję, należałoby zobaczyć, co robili ci dwaj wielcy ludzie. Jeżeli część misji Eliasza zapowiedziana w proroctwie Malachiasza została już wykonana, a część nie, to może to znaczyć, że albo Jan Chrzciciel nie dopełnił tej drugiej części, ale przecież proroctwo, które było o nim, nic o tej drugiej części nie mówiło. Albo może to oznaczać, że ta druga część proroctwa Malachiasza została do wypełnienia przez Kościół czasów ostatnich. Nawrócić serca synów ku ojcom. Czyli znowu przetłumaczmy. Kto to są ojcowie? Żydzi. A synowie? Ci, którzy są uczniami Jezusa. Zobaczcie, braterstwo, że ruch, który powstał w końcu XIX i na początku XX stulecia, był pierwszym ruchem chrześcijańskim, który mówił o nadziei dla narodu żydowskiego. Mówił o tym, że Żydzi wrócą do swojej ziemi. Był on skierowany do Żydów, ale nie tylko. Był również skierowany do chrześcijan, aby pokazać im coś, czego chrześcijanie nie widzieli przez wieki. Czego do dzisiaj nie chcą widzieć. Że ojcowie chrześcijanom będą do czegoś potrzebni. Że ojcowie będą mieli jakąś rolę do zrobienia. Czyż mogą ojcowie zacząć pełnić swoją rolę, gdy ci, względem których tą rolę mają pełnić, nie będą chcieli ich słuchać? Misja Kościoła to zwrócić serca synów do ojców. Zwrócić serca chrześcijan do narodu żydowskiego. Nam czasem wydaje się, że badacze są ruchem bardzo prożydowskim, proizraelskim. Albo to jest nie tak do końca. Jak porozmawiacie z niektórymi, to wszystko bardzo dobrze, jeżeli to jest wszystko w teorii, ale jeżeli Żyd miałby czegoś nas nauczyć, to już wtedy, a jeżeli z człowiekiem jakimś porozmawiacie, że Żyd miałby coś mu pomóc i nie finansowo, tylko inaczej, i miałby się czegoś od Żyda nauczyć, to ludzie dzisiaj jeszcze na to nie są gotowi. Chociaż, braterstwo, musimy przyznać, że przez te 100 lat wiele się zmieniło. Pastor Russell nazywany jest pierwszym chrześcijańskim sionistą. Ale dzisiaj już nie tylko ruch badaczy Pisma Świętego, jest wiele innych ruchów, które również widzą nadzieję i widzą, że proroctwa odnośnie Izraela się wypełniają. Może jeszcze nie widzą roli, jaką ma pełnić naród izraelski, ale widzą, że to, co się z nim dzieje, jest rzeczą dziwną i nie może pochodzić z mocy człowieka. I być może jest to właśnie nasza rola. Mówić o tym chrześcijanom, mówić o tym Żydom i nawracać serca dzieci ku ku ojcom. Jest to misja braterstwa dzisiaj bardzo niepopularna. Nawet czasami dyskutując, jakie poselstwo skierować do ludzi, to niektórzy obruszają się, że to nie, tego lepiej publicznie nie mówić, bo to nie znajdzie posłuchu. Na pewno. Na pewno bardzo trudno przebić się z tą informacją, szczególnie gdy nie będziemy tylko mówić o proroctwach, ale i o roli tego narodu względem chrześcijan. Chrześcijanie wolą wszystkie proroctwa do Żydów stosować do siebie. Wolą, tak jak grabili mienie w czasie wojny, tak samo lubią grabić i proroctwa, które czytają w Biblii. Gdy zostały opuszczone, biorą i stosują je tylko do siebie. Zapominają, że wiele proroctw mówi do ojców. Braterstwo, z tym wiąże się również jeszcze jedno proroctwo. Jan, gdy zapytano, kim był, to o sobie powiedział tak. Jam jest głos wołający na puszczy. Prostujcie drogę pańską, jako powiedział prorok Izajasz. Jan miał przygotować drogę dla Pana. Państwo, nie zauważyłem tego do wczoraj, gdy otworzyłem proroctwo Izajasza i tam są, skąd Jan zacytował te słowa, proroctwo Izajasza, 40 rozdział, 3 werset. Gdy czytamy o głosie, zawsze patrzymy na werset 3. A ja otworzyłem, chciałem znaleźć i przeczytałem. Cieszcie, cieszcie lud mój, mówi Bóg wam. Mówcie do serca Jerozolimu, ogłaszajcie mu, że się dopełnił czas postanowiony jego, że jest odpuszczona nieprawość jego i że wziął z ręki pańskiej dwójnasób za wszystkie grzechy swoje. Głos wołającego na puszczy, gotujcie drogę pańską. Prostą czyńcie na pustyni ścieżki Boga. Zresztą zawsze czytamy wersety, które są dalej. Nigdy nie czytałem, że są wersety wcześniej, które wyraźnie mówią, że głos wołający na puszczy miał cieszyć lud i mówić Jerozolimowi, że się dopełnił czas jego. Te słowa, które Jan zacytował, jego misja dotyczyła części wersetu. Ale przecież on nie mógł cieszyć Jeruzalemu, bo się dopełnił jego dwójnasób, bo wtedy nie skończył się jeszcze czas dwójnasłowa. Ale braterstwo, to otwiera proroctwo dla nas. Jeżeli my czujemy się Janem, to te słowa skierowane są do nas. W misji Jana, braterstwo, znajdujemy jeszcze jedną ciekawą analogię. Pamiętacie, że gdy Jan zaczynał swoją działalność, to ta działalność była prowadzona przed działalnością naszego Pana? Brat tutaj mówi tak, ale ile lat wcześniej? Jak spojrzymy dzisiaj 2000 lat temu, to powiemy, że była prawie jednocześnie. Pół roku to nie jest odległość. Czyli Jan działał równolegle z naszym Panem. Narodzili się też niedługo po sobie. Czyli misja Jana jest równoległa z misją naszego Pana. Jeżeli mówimy o naszej misji, to świadczy to, że jeżeli to jest misja Kościoła czasu końca, to jest misja wtedy, gdy działa również Pan. I to Jan ogłasza, oto Mesjasz. To ważne, bo Jan ogłasza to ludowi. I to jest również misja Kościoła czasów ostatnich, ogłosić to, że Pan jest obecny, że zmienia się czas, że coś się dzieje. Zobaczcie, braterstwo, czy Jan miał wielu zwolenników? Tak. Ale czy Jan budował jakieś struktury organizacyjne, które budował partię polityczną, budował stronnictwo religijne, byli faryzeusze, sadyceusze, uczni Janowie też byli, ale czy oni mieli jakąś organizację? Dziwne. Nie mieli. Przecież Jan, jakby to zrobił kiedyś, później Bar Kochba, mógł porwać za sobą ludzi i walczyć o to, żeby obalić Rzymian. Mógł też zbudować silną strukturę, która by przyjęła naszego Pana, silną organizację. Miał do tego wszelkie predyspozycje. A co zrobił Jan? Jak on powiedział to swoim uczniom, którzy też chcieli rość siłę, którzy chcieli być z Janem, którzy chcieli czuć się, że ich jest dużo. Co im Jan powiedział? Idźcie do... Co? Jednego musi ubywać, a drugi musi rość. Kogo miało ubywać? Jana, a ten miał rość. Jan... Zobaczcie, to jest bardzo, bardzo ciekawe i myślę również, że to pozwala nam zrozumieć pewne zjawiska. Budowanie siły organizacji, budowanie struktury pokazuje potęgę. Przybywanie liczby członków pokazuje, że no coś się dzieje. Ale to nie jest misja Jana. Jan nie liczył na ilość, Jan nie liczył na pokazanie swojej wielkości, ale Jan chciał, jego misją było zmieniać serca. Zmieniać serca tylu ludzi, ile się da. Co zakończyło misję Jana? Więzienie. Ale nawet z więzienia jeszcze posyłał do Pana. Czy obserwujemy gdzie indziej w misji Jana, żeby, gdy zaczął działać, żeby przestał? Szedł na pustynię, ale zawsze tam przychodzili do niego ludzie. I charakterystyczna rzecz, braterstwo, ubierał się tak samo jak Eliasz. To był jego znak rozpoznawczy. I potem ludzie kojarzyli, że jest Eliaszem, bo dokładnie ubierał się tak jak on. Więc misja Jana pokazuje nam, że naszą misją nie jest budowanie struktury organizacyjnej, która będzie zwiększała swoją liczebność, potęgę, bo Eliasz miał maleć, a Chrystus miał rość. Myślę, że niektóre organizacje poszły w drugą stronę. Pokazały, że można zwiększyć swoją liczbę, że można dużo ludzi do siebie przyciągnąć, ale nie jest to misja Jana Chrzciciela. I wreszcie, braterstwo, jeszcze jeden obraz. Obraz Eliasza. Bardzo często przywołujemy ten obraz. Ten obraz pokazuje rolę Kościoła. Pokazuje Kościół na puszczy, gdzie karmią go kruki. Brat Jeremiasz tu dużo mówił o 19 rozdziale pierwszej Księdze Królewskiej, gdy Eliasz siedzi na górze i patrzy. I patrzy na to, co się dzieje na świecie. Pamiętacie, braterstwo, że Eliasz uciekł tam, bo było mu ciężko, bo groziła mu śmierć. Uciekł, był troszeczkę przygnębiony, troszeczkę załamany i otrzymuje wizję. To, o której mówił brat Jeremiasz. I my, braterstwo, tak czasami, ja czuję, że tak, ja przynajmniej tak czuję się jak ten Eliasz na tej górze i patrzę na to wszystko. I czekam na ten cichy głos. Wy też? I pamiętacie, tak się rzeczywiście w historii stało, że jak przyszedł cichy głos, to przyjechał wóz i wziął Eliasza do nieba. Tak było? Tak było? No nie, nie było tak. Tylko jak ten cichy głos przyszedł, jak Eliasz to wszystko zobaczył, to Pan zwrócił się do niego, gdyż był uspokojony. To usłyszawszy, Eliasz zakrył oblicze swoje płaszczem swoim, a wyszedłszy stanął w drzwiach jaskini. A oto do niego głos mówiący: co tu robisz, co tu czynisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie się zastanawiałem o Pana, Boga zastępów, albowiem opuścili przymierze Twoje synowie izraelscy, o twarze Twoje poburzyli, a proroki Twoje mieczem pomordowali. Zostałem ja sam, a szukają duszy mojej, aby mi ją odjęli. I Pan powiedział, tak Eliaszu, wezmę już cię do siebie, bo sam tylko zostałeś. Nie. Pan mówi do niego, idź, wróć się tą drogą na Puszczę Damasceńską, a tam przyjdziesz, pomarzysz Hazaela na króla nad Syrią. A Jehu, syna Namsy, pomarzysz nad króla nad Izraelem. A Elizeusza, syna Safatowego, pomarzysz na proroka miasto ciebie. Jednakiem sobie zachował w Izraelu 7 tysięcy, których wszystkich kolana nie kłalały się Baalowi. Państwo, nie wiem, ale stawiam sobie pytanie. Czy ta misja Eliasza przed przejściem przez Jordan nie jest też naszą misją? Czy nie jest naszą misją zarzucić płaszcz na Elizeusza, który przejdzie za Jordan? Czy nie jest naszą misją to, co miał Eliasz, ogłosić królowi, odrosić pewne rzeczy Izraelowi, ogłosić pewne rzeczy światu? Często zastanawiamy się, dlaczego to już 100 lat i nic się nie dzieje. I czasami myślimy, że no my jeszcze nie dość się udoskonaliśmy. A być może jest jeszcze jakaś misja do spełnienia, którą ma Pan i z którą czeka na stosowny czas i która jest naszą misją. Być może, tak jak brat Russell to powiedział, mamy patrzeć, kiedy otworzą się sposobność, żeby tą misję wykonać. Widać z tego, że Eliasz przed swoim odejściem miał jakąś misję. Często mówimy, że liczba kościoła, że liczba tych powołanych maleje, ale przecież Eliasz miał jeszcze zarzucić płaszcz na Elizeusza, który przeszedł przez Jordan. Być może to również jest nasza misja. Państwo, gdy szukamy miejsc Biblii, to zdaje nam się, że ich nie ma. Ale przecież, braterstwo, czy wszystkie miejsca już w Biblii przeszukaliśmy? Popatrzcie na komentarze, które mamy stworzone do Słowa Bożego, które stworzyła nasza literatura. Jak zaczniecie je przeglądać, to zobaczycie, że pomimo tego, że ich jest bardzo wiele i bardzo cennych, to wiele miejsc jest jeszcze pustych. Czytamy, Pan Jezus powiedział, Eliasz ci przyjdzie pierwej i naprawi wszystko. Bardzo często te słowa i również w naszej literaturze odnosimy do tego, co będzie poza zasłoną. Ale czy na pewno wszystkie rzeczy będą się działy poza zasłoną? Czy jeżeli Pan zostawia nas jeszcze przez tyle lat, czy niektóre rzeczy odnośnie naprawienia nie będą odbywać się z tej strony zasłony? Czyż to, co czytałem z listu Piotra, że ludzie patrząc na nas, przypatrując się naszym uczynkom, mają oddać chwałę Bogu w dzień nawiedzenia? Czyż to my swoim zachowaniem w tym złym świecie nie mamy stworzyć pewnego wzoru dla ludzi, którzy oni będą później naśladować? Bo przecież nie od aniołów się będą uczyć. Mówimy, że będą się uczyć od proroków. Ale przecież prorocy żyli dawno. A my żyjemy tu i teraz i w takich warunkach. I być może nie takie dokładnie, ale podobne warunki. Ludzie przejdą do podobnych warunków. Być może. Przypatrując się naszym uczynkom, będą mogli takimi samymi, naśladując je, chwalić Boga w dzień nawiedzenia, chwaląc tak samo czyniąc. Być może to jest również nasza misja. Nasze dzisiejsze uczynki, nasze zachowanie, nasze określenie się w wielu sprawach. My nie zdajemy sobie sprawy, że wielu ludzi patrzy na to. Czy idziemy głosować? Czy płacimy podatki? Czy oszukujemy w pracy? Czy towar, który sprzedajemy, to jest rzetelny? Czy zawyżamy coś, zaniżamy? My tego nie zdajemy sobie sprawy, ale ludzie na to wszystko patrzą. Ja zawsze, braterstwo, daję taki przykład, że w szkole raz mi się zdarzyło powiedzieć jakieś przekleństwo. Ja nawet tego z takim mimochodem powiedziałem. Zaraz jakiś kolega poczuł, to ty przeklinasz? Zresztą to działa jak prysznic. Myślę, że my czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak ludzie inni nas bacznie obserwują. I może to jest też nasza misja, aby ludzie chwalili Boga w dzień nawiedzenia. Bo przecież, braterstwo, ludzie patrzą. Powstaje pytanie, gdzie szukać słów wskazówek? W Słowie Bożym, w Jego proroctwach. Widzicie, braterstwo, że postawiliśmy sobie wiele pytań, na które przecież, jeżeli czas już trwa 100 lat i nie wiemy, jak długo będzie trwał jeszcze, na pewno mamy co do tego czasu jakieś wskazówki w Słowie Bożym. Na pewno mamy wskazówkę, że mamy zmieniać serca synów, czyli chrześcijan ku ojcom. Bo prorok Michałasz mówi, że przecież chociaż ich wyda w rozproszenie aż do czasu, którego by rodząca porodziła. Wszakże ostatek braci jego, czyli Mesjasza, to jest proroctwo o narodzeniu Mesjasza, piąty rozdział, drugi werset mówi o narodzeniu Mesjasza, nawróci się z synami izraelskimi. I słynny list do Rzymian, który mówi, że koniec powołania do Kościoła zbiegnie się z nawróceniem synów izraelskich. Ale przecież oni, żeby ujrzeć Mesjasza, tak jak to było za pierwszego przyjścia, czy Pan nie mógł im się okazać? A posłał głos wołający na puszczy, który przygotował ich serca. Zresztą nadarzają się okazje. Spotykamy wielu Żydów. Mamy teraz coraz większe kontakty i być może to jest kanał, którymi mamy przygotować serca Żydów na przyjęcie Mesjasza. Powiecie, dzisiaj jest to niemożliwe. Pastor Rasol 100 lat temu mówił w hipodromie do kilku tysięcy ludzi. I do dziś Żydzi pamiętają mu to. Być może i nam otworzą się drogi. Ale tak jak to czytamy, bądźmy gotowi. Czujmy, bo nie wiemy, do jakiej pracy chce nas jeszcze Pan użyć. Jeżeli trzyma nas tu prawie sto kilkadziesiąt lat po swoim przyjściu, to widocznie ma w tym swój cel. I nie tylko to, żebyśmy odpoczywali od prac swoich. Bo On z reguły dla swoich sług ma jakieś zadania. Czasami im to mówi głośno, a czasami po cichu. Ale też mówi, że jeżeli wy tego nie zrobicie, jeżeli wy nie ogłosicie, to Pan Bóg zawsze ma zastępstwo. To nawet mówi, kamienie mogą wołać. A do Estery powiedział, jeżeli nie ty, to wybawienie przyjdzie skądinąd. Braterstwo, wiedza, znajomość to nie tylko błogosławieństwo, ale to także odpowiedzialność. Odpowiedzialność, jaka ciąży na każdym z nas, na mnie również. I dlatego zadaję to pytanie. Cóż mamy czynić, mężowie bracia? Wspólnie spróbujmy się zastanowić. Odpowiedzi czasami nie są proste, czasami nie są oczywiste, a czasami trzeba czekać, aby je uzyskać. Ale szukajmy w Słowie Bożym. Jeżeli do czegoś dojdziemy, to próbujmy, tak jak było już tu powiedziane. Starajmy się wszystkiego próbować, a co jest dobre, co zobaczymy, że jest potrzebne, tego się trzymać.